Chciałbym wrócić do tematu, który Pan Bóg położył mi na serce. Wierzę, że to, co mówię, ma sens i uczy nas pewnego podejścia, zdrowego podejścia do zagadnienia uzdrowienia. Cykl nazwałem Boży Plan Uzdrawiania Chorych. Dzisiaj część druga. I kilkoma myślami na koniec, przez parę minut, chciałbym się z wami podzielić. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus Chrystus jest wielkim lekarzem. Powiedzieliśmy sobie, że pełni dyżur 24 godziny na dobę. Że nie jesteśmy ograniczeni oczekiwaniem czy przyjmowaniem uzdrowienia do jakiegoś miejsca, okoliczności, atmosfery, konferencji. Wszędzie, gdzie jesteśmy, jest nasz Pan lekarz razem z nami. Czy to w domu, czy na spacerze, czy w kościele, czy w podróży. Wszędzie, gdzie Go potrzebujemy, jest z nami nasz Pan. Cieszymy się dobrym zdrowiem, o ile je mamy. I tak już jest, że wszystkim nam doskwierają różnego rodzaju dolegliwości. Moim nauczaniem, moim zwiastowaniem nie chcę prowadzić was na bezdroża zwiedzenia. Chcę mówić tak, jak mówi Biblia i chcę korygować pewne błędy myśleniowe, które pojawiają się w różnych kręgach, szczególnie w kręgach charyzmatycznych i zielonoświątkowych. Po pierwsze, wierzę, że Pan Jezus ma moc nad wszelką chorobą. Powiedzieliśmy sobie wyraźnie tydzień temu, że w Bożym dobrym świecie, który stworzył, choroba jest jak chwast. Jest chwastem. Ale nie Pan posiał te chwasty. Czytaliśmy tekst, który mówi nam o tym, że przyszedł zły i zasiał chwasty pomiędzy ziarnami. Bóg jest dobrym Bogiem, który stworzył nas doskonałymi. Kiedy stworzył nas na swoje podobieństwo, uczynił nas doskonałymi. I przyszła choroba z powodu upadku. Powiedzieliśmy sobie, że autorem chorób jest przeciwnik Boży, diabeł, szatan. To on jest sprawcą wszelkiej choroby. Ale powiedzieliśmy sobie także, aby nie popełniać gafy i nie ogłosić głupot, że nie każda choroba jest z demona. To jest zwiedzenie i to jest kłamstwo. Szamanizmu do chrześcijaństwa nie będziemy wprowadzać. Bo szamanizm właśnie tak mówi, że każda choroba to jest duch. Tak wierzą w odległych krajach trzeciego świata. Podawałem ten przykład. Kiedyś ludzie chorowali we wiosce, przyjechał misjonarz i mówi im, że chorują z powodu brudnej wody. Nie, mówią, to duchy, to demony. No to wzięli tą wodę pod mikroskop, pokazali tym wszystkim tubylcom, aby zobaczyli bakterie, które powodują chorobę, a oni patrzą przez mikroskop i mówią, nie wiedzieliśmy, że te demony są takie małe. Chorujemy dlatego, że żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Łapiemy infekcje, to nie demony. Czasami mamy dziedziczne choroby, to nie demony. Diabeł jest sprawcą chorób i czasami trzeba rozpoznać, która choroba jest z demona. Pamiętam moją usługę na, może nie usługę, ale wywiad, który przeprowadzono ze mną w oddziale TVN-u w Krakowie, kiedy zostałem poproszony, aby pojechać. Pojechałem wtedy z Arkiem Krzywodajczym, bo nie chciałem sam jechać, aby porozmawiać na temat opętania. I wiele tam rzeczy się działo, wiele mówiliśmy na temat demonów, opętania i byli przeciwnicy, byli zwolennicy, puszczano egzorcyzmy, krzyki, wrzaski ludzi opętanych i tak dalej. I później poproszono nas o spojrzenie Kościoła Zielonoświątkowego. Wtedy wierzę, że Duch Święty położył na moje serce pewne tematy, pewne myśli, którymi się podzieliłem, tak jak mówi Biblia. I po moim wywiadzie, kiedy program się zakończył, podszedł do mnie psychiatra. I mówi tak, pastorze, to co mówisz ma sens. Bo ja mam pacjentów chorych psychicznie, o których nie wiedziałem co powiedzieć. Pytam się go, a co masz na myśli? A on mówi, Bo słuchaj, jak podajemy leki psychotropowe, one działają i uspokajają pacjenta. Ale mam takich, których nie mogę rozgryźć, żaden najbardziej silny psychotrop na nich nie działa. I dziś mi dałeś poznanie, że to ma duchowe podłoże. A więc dla mnie sprawa jest jasna. Jeśli nie działa lek psychotropowy, to znaczy to jest demon, bo demona nie można unicestwić lekarstwem. Jeśli działa lek, to znaczy, że to jest choroba, nie demon. I nie róbmy różnych ceregieli, nie róbmy jakiegoś zamieszania w tej kwestii. Potrzebujemy duchowego poznania. W większości chorób 90%, 85%, 90% są to choroby, są to dolegliwości fizyczne. I czy mają pochodzenie demoniczne, czy tylko to jest fizyczna słabość, wszystkie te choroby ma moc uzdrowić Jezus. Amen. Mamy prawo i mamy powołanie, aby modlić się, by uzdrowienie przyszło, by chorzy byli uzdrowieni. Uzdrowienie jest częścią życia Bożego ludu i o tym mówimy. Wskazałem na 4 powody, dla których możemy spodziewać się uzdrowienia. I dziś chciałbym dodać kolejne myśli i pomodlimy się. Po piąte, to już 5 myśl. Jeśli ktoś nie słyszał poprzednich myśli, zachęcam do odsłuchania na naszej stronie internetowej. 5 myśl. Możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Boże miłosierdzie jest dostępne dla każdego z nas. Kiedy Pan Jezus wrócił do Nazaretu, nie było go jakiś czas. Zaczął głosić w synagodze. Pan Jezus głosił na ulicach, głosił w synagogach. I chciałbym przeczytać jego kazanie, czy to, co tam się działo, bo jest to bardzo ważne. Przeczytajmy, później już nie będzie takich długich tekstów, ale odczuwam, że mamy to przeczytać. A gdy przybył do rodzinnego Nazaretu, jak zwykle w szabat, udał się do synagogi. Podczas nabożeństwa wstał, aby przeczytać tekst z Pisma. Podano mu księgę proroka Izajasza, otworzył ją i przeczytał następujący fragment. Duch Pański jest nade mną, wybrał mnie, abym głosił ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym obwieścił, że więźniowie odzyskują wolność, niewidomi wzrok, a uciemiężeni doznają uwolnienia od swych gnębicieli. Że nadszedł czas szczególnej przychylności Pana. Kościele, ten czas szczególnej przychylności Pana ciągle trwa. Bóg nas kocha i ciągle jest nam przyjacielem. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł. Wszyscy obecni w synagodze z napięciem wpatrywali się w niego. Wtedy zaczął mówić. Jesteście dziś świadkami spełnienia się tych słów. Słuchający byli pełni uznania, ale dziwili się, skąd u niego tak niezwykłe słowa. Jak to możliwe? Zastanawiali się. Przecież to syn Józefa. On jednak powiedział do nich, być może przypomnicie mi przysłowie. Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie. To jest bardzo ciekawe, bo gdy czytałem ten tekst, zastanowiłem się nad tym słowem. I chyba nie popełnię gafy, jak powiem, że Jezus nigdy nie chorował. Ja nie odnajduję w Biblii żadnej wskazówki, żeby Jezus nawet złapał grypę. Był spragniony, chciało mu się pić. Pan Jezus jest Bogiem. A więc ja uważam, że nie chorował. Nie chorował. Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie, ale Pan Jezus zmierzał do czegoś innego. Powiecie też, tyle słyszeliśmy o Twoich cudach w Kafarnaum, zrób coś dla swego rodzinnego miasta. Pan Jezus zmagał się z czymś, że czynił cuda w różnych miejscach, gdy przyjechał do Nazaretu, niewiele się działo. I mieli mu to za złe, czepiali się niego, wytykali mu to, zarzucali mu to, ulecz lekarzu sam siebie, zrób coś tutaj w Nazarecie. Wtedy Pan Jezus im powiedział, posłuchajcie uważnie, jak dotąd żaden prorok nie cieszył się uznaniem w swojej ojczyźnie. Coś w tym jest. Nie chcę rozwijać tego wątku. Chociaż było wiele wdów w Izraelu za czasów proroka Eliasza i potrzebowały wsparcia w dniach głodu, gdy przez 3 dni pół roku nie spadła ani jedna kropla deszczu, jednak Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, uczynił natomiast cud, aby pomóc obcej wdowie z Sarepty w Sydonie. W podobnej sytuacji był prorok Elizeusz, który uzdrowił Syryjczyka Namana, choć w Izraelu wielu trędowatych również potrzebowało pomocy. Na te słowa wszyscy siedzący w synagodze wpadli w szał. Zerwali się z miejsc, pochwycili Jezusa i zaciągnęli na zbocze skalistego wzgórza z zamiarem strącenia go w przepaść. On jednak przeszedł przez sam środek zbiegowiska i oddalił się. Po prostu tacy łowcy herezji siedzieli i postanowili go sprzątnąć w synagodze. Smutne jest to, że dzisiaj także mamy takich łowców w różnych miejscach, którzy tylko szukają błędu i najchętniej by kogoś strącili, jakby tylko mogli. To tak abstrahując od tekstu. Pan Jezus zmagał się z ludźmi. Zmagał się z ich postawami. Ale także jasno i wyraźnie mówił, jak głębokie i jak szerokie jest Boże miłosierdzie dla każdego człowieka. Dlaczego przeczytaliśmy ten tekst? Dlatego, że on nam pokazuje wyraźnie, jak Bóg daleko sięga swoim miłosierdziem. Nie chciałbym wchodzić w detale i dziś zastanawiać się, dlaczego poszli prorocy, czy poszedł prorok do wdowy Sarepty, czy uzdrowił Elizeusz, czy modlił się o uzdrowienie Elizeusz Naamana Syryjczyka. Nie chcę w to wnikać. Ale to mi pokazuje, że Boże miłosierdzie nie ma granic. Że Bóg nie ma względu na osobę. I to jest to przesłanie, że możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Boże miłosierdzie jest dostępne dla wszystkich ludzi. Nie było to ograniczeniem dla Boga, że jest to Naaman Syryjczyk, że to jest wdowa z Sarepty. Nie było to ograniczeniem dla Niego. On po prostu uczynił cud. Kiedy pojawiło się zło w ogrodzie Eden, kiedy człowiek stracił to, co było jego wielkim darem od Boga, jego piękne, błogosławione życie, Bóg od razu zaplanował strategię działania. Bo Bóg jest niesamowitym strategiem. Bóg jest bardzo dobry w planowaniu. On wszystko przewidział i On widział nasze czasy. On widzi ciebie i mnie. Jego miłosierdzie jest osiągalne dla każdego z nas. Nie ma w tym żadnych ograniczeń. Z powodu Jego miłosierdzia możemy oglądać Boże cuda w naszym życiu. W rzeczywistości pierwszymi ludźmi, którzy zostali uzdrowieni, byli Filistyńczycy. Czytałem o nich tydzień temu, kiedy Bóg posłał tych Filistyńczyków do Abrahama, bo on się za nimi wstawił. I Bóg ich uzdrowił. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Czytaliśmy o tym tydzień temu. Boże miłosierdzie nie zna granic etnicznych. Pan leczy nie tylko świętych, ale i grzeszników. Kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, że On nie kalkulował i nie przepytywał chorego, czy jest naśladowcą Jego, czy nie. Widzę to w Indiach, kiedy przychodzą ci Hindusi jeszcze ze swoimi wszystkimi hinduskimi znakami na czołach czy na rękach. Jak Pan Bóg ich pięknie uzdrawia. Jak miłosierdzie dotyka ich życia. Jak miłosierdzie Boże zmienia ich życie. Możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Boże miłosierdzie jest dostępne dla każdego. Następna myśl. To jest już 6. myśl. Możemy spodziewać się uzdrowienia ze względu na Boże obietnice. Trzeba by było pełnoformatowej książki, księgi, a nie broszury, aby opisać, wymienić wszystkie Boże obietnice. To jest bardzo ciekawe. Pan powiedział tak. Modlitwa płynąca z wiary. To jest obietnica. Uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. To są słowa z listu Jakuba, 5:14-16. Jest tam opis także posługi starszych Kościoła. Taka powinna być nasza posługa. My nie powinniśmy dyskutować nad chorobami, ale pomodlić się z namaszczeniem oliwą i wierzyć, że Pan ma moc uzdrawiać, a ich modlitwa wypowiedziana z wiarą uleczy chorego i Pan podźwignie go i da mu zdrowie, czy przywróci mu zdrowie. Takim jest Bóg. Nie bójmy się tego robić. Jeśli ktoś dopuścił się grzechu, to nie będzie za to zabity, ale będzie mu przebaczone. Jeśli wyznał, jeśli pokutuje. A więc Bóg ustanowił pewne zasady swojego królestwa. Pewne zasady, w których funkcjonujemy i w których się poruszamy. Dzieła Jezusa są niby proroczymi znakami od Boga. To, co Pan Jezus czynił, to, czego dokonywał, to był Boży plan, to były Boże znaki, które się działy dla naszej wiary, dla przyszłych pokoleń, że On jest ciągle ten sam i w taki sam sposób pragnie działać. Ludzie chorują tak samo jak za dawnych czasów, gdy Pan Jezus był na ziemi. Dlatego mamy Ewangelię, które mówią nam o tym, co On robił, napotykając chorych. To jest dla nas zachęta. Wszystko to zostało zapisane i jest nadal ważne dla naszej wiary, dla naszego pocieszenia. Dlatego piękne są świadectwa. Świadectwa mają w sobie niesamowitą moc. Tu i ówdzie spotyka się, co prawda, ludzi, którzy myślą, że składanie świadectwa o uzdrowieniu jest złe, ponieważ wzbudza w nich próżne nadzieje. Nie słuchajmy takich interpretacji, takich myśli. W rzeczywistości taki pogląd to krytyka Ewangelii. Bo co zrobić z tymi świadectwami niesamowitych uzdrowień, których dokonał Jezus i które są zapisane w Biblii dla nas, dla naszej zachęty. Jeśli ktoś nie chce, żeby ludzie szukali uzdrowienia, to także powinien zabronić im czytać Biblię, szczególnie Nowy Testament. Niektórzy mówią, że to wszystko się skończyło, dziś mamy lekarzy, mamy lekarstwa. To wszystko prawdą. Możemy z lekarstw korzystać, ale potrzebujemy ponadnaturalnej Bożej mocy. Bo chrześcijaństwo jest ponadnaturalne, jest duchowe, w którym to objawia się moc Bożego Królestwa. Na koniec powiem o Bożym Królestwie. Nie ma lepszego kasnodziei, który by mocno i tak wyraźnie dodawał nam zachęty do uzdrowienia jak Jezus. Nie ma. Jezus o tym mówi i Jezus to czynił. Każde świadectwo zapisane w Biblii jest jakby rzuconym nam wyzwaniem przez Boga. Uwierz. Wypróbuj mnie w tym. Zaufaj mi. Módl się. Następna myśl. Możemy się spodziewać uzdrowienia, ponieważ Jezus wyraził swoją wolę na ten temat. Aby pobudzić nas do ufności Bogu, Biblia podaje wiele różnych historii, różnych ludzi dla naszej zachęty. Warto pod tym kontekstem, czy w tym kontekście czytać Boże Słowo. W Nowym Testamencie jest opis pewnego chorego człowieka na trąd. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 8:1-3. Gdy Jezus szedł ze wzgórza, a ogromne tłumy poszły za Nim, wtem podszedł do Niego jakiś trędowaty, pokłonił Mu się i prosił: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Jezus dotknął go ręką i powiedział, pierwsze słowo jakie powiedział? Chcę. Chcę, bądź uzdrowiony. I w jednej chwili trąd ustąpił. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest kluczowa sprawa dla wielu ludzi. Czy Bóg chce zrobić to, co potrafi? Czy Bóg chce? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że On potrafi, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Że On może. Gdyby nie umiał uzdrawiać chorych, nie byłby wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. On poradzi sobie z naszą chorobą, bo gdyby tak nie było, nie byłby Bogiem. Ale jest Bogiem. Jeremiasz prorokował kiedyś i mówił, tak, oto jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Jest to kluczowy werset, który mówi o wszechmocy Boga. Nie potrzeba na to odpowiedzi. On mówi o sobie jako Bogu wszelkiego ciała. Może więc je uleczyć. Może uleczyć twoje i moje ciało. Wiemy, że jest w stanie, ale czy chce? I tu mamy dylemat. Niektórzy się z tym zmagają. Czy chce? Jezus wyciągnął rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Zaraz potem, w tym samym rozdziale, czytamy, że do Jezusa przyszedł rzymski setnik, gdybyśmy czytali dalej, którego sługa chorował. I Pan Jezus powiedział, przyjdę i uzdrowię go. Mówiąc, przyjdę, wyraził swoje zdanie, chcę. Bardzo chcę. Jego słowa nigdy nie przemijają. Jego chcę, w cudzysłowie, jest prawem we wszechświecie. On chce nam pomóc. Jego słowa zapisane są w niebie. Wyryte na fundamentach świata. Jego chcę są Bożym amen dla naszej nadziei, zapisanym w konstytucji Jego Królestwa. Wiecie, że Królestwo Boże ma swoją konstytucję? A jest to niesamowita konstytucja. W Starym Testamencie Bóg mówi chcę niezliczoną ilość razy. Posłuchajcie teraz, bo to jest bardzo ciekawe. Tak dla naszej wiedzy. To słowo jest kluczem do obietnic Jego przymierza i błogosławieństwa dla ludzkości. Słowo chcę. Pierwsze przymierze w pierwszej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale pokazuje nam Boga, który chce otoczyć opieką każde stworzenie na ziemi. Tam jest to szczegółowo opisane. Druga księga Mojżeszowa opisuje jego przymierze z Izraelem. Słowo chcę, angielskie I will, pojawia się tam blisko 100 razy. Chcę, I will, chcę, chcę. Zaledwie w 6 rozdziałach Księgi Izajasza możemy się doliczyć 46 razy słowa chcę, I will, chcę. A w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza napotykamy je 19 razy. Chcę, Bóg chce. Gdy Jezus powiedział chcę, w Jego słowie jakby skumulowały się setki podobnych obietnic. Chcę. Ktoś powiedział tak. Niby laser skoncentrowały swoją moc na trędowatym. Kiedy on powiedział, chcę ci pomóc. Chcę, nie obawiaj się. Jestem, aby ci pomóc. Boże, chcę oznacza, że On pragnie nas uzdrawiać. Nie ma cienia wątpliwości, że Bóg chce leczyć. Nigdy tego nie kwestionujmy. Pan Jezus uczył takiej modlitwy. Bądź wola Twoja. Jako w niebie chcę, mówi Bóg, tak i na ziemi. Reinhard Bonnke powiedział takie zdanie, które mnie bardzo i rozśmiesza, a zarazem motywuje. Wielu płynie w tak płytkich wodach wiary, że kolanami szorują po dnie przez całą drogę do chwały. Uwierzmy. Pójdźmy na głębie. Zaufajmy, że Bóg może. Nawet jeśli nic nie czujemy, niczego nie przeżywamy, nic się nie dzieje, ufajmy w wierze, że Bóg ma moc uczynić cud. Jeszcze 2 krótkie myśli. Możemy się spodziewać uzdrowienia, ponieważ Chrystus wprowadził na ten świat Boże Królestwo. Boże Królestwo jest jakby 4. wymiarem nadnaturalnym porządkiem silniejszym niż naturalny porządek tego świata. Dzięki niemu człowiek może dokonywać rzeczy, które normalnie by się nie wydarzyły. Możemy doświadczać rzeczy, które normalnie nie miałyby miejsca. Tak samo działa Bóg. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 12:28. Lecz jeśli ja wypędzam demony mocą Ducha Bożego, wówczas zawitało do was Królestwo Boże. W Ewangelii Mateusza 8 rozdział 14 wierszu czytamy. Potem Jezus przyszedł do domu Piotra, zauważył, że jego teściowa leży z wysoką gorączką, ujął ją za rękę i gorączka natychmiast przeszła. Teściowa wstała i przygotowywała im posiłek. Jakżeż Pan Jezus kochał teściowe. Uczmy się od Pana Jezusa. A nie jakieś zbreźne dowcipy na temat teściowych w kościele. Teściowa to skarb. Ja wiem, że nie każda spełnia nasze oczekiwania. Ale Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra. I powiem jeszcze dalej, bynajmniej chyba nie dlatego, że chciał mu się jeść i potrzebował, aby ktoś pomógł przygotować posiłek. Skutkiem tego uzdrowienia wieczorem przyprowadzono do Jezusa wielu opętanych i jednym słowem nakazywał demonom wychodzić z ludzi i uzdrawiał wszystkich chorych. Rozgraniczone tutaj mamy dwie potrzeby. A więc Pan Jezus nie wyganiał z ludzi chorych demonów. Uzdrawiał chorych. Dlatego, że powiedziałem, że 85-90% naszych chorób nie ma nic wspólnego z demonami. Może mieć coś wspólnego z naszą głupotą. Może z powodu niedbania o siebie, może z powodu jedzenia rzeczy, które jemy, jak to kiedyś gdzieś na jakiejś konferencji ktoś młody powiedział, tylko mi nie jest nie jeść tych świństw, abyśmy później nie musieli się modlić o wasze uzdrowienie. Ale to na młodzieżowych tak mogą sobie pozwalać. A my rzucamy się na tę chemię, pijemy, jemy i później mówimy, że demony. Głupota nasza, nie demony. Tak, niektóre są dziedziczne sprawy. Niektóre z powodu jakichś doznań, przeżyć, trudności, które się wydarzyły w naszym życiu. Przeziębienia z powodu niedbania o swoją głowę, o swoją szyję. Różne inne kobiece dolegliwości. Jeszcze razy widać, wybaczcie, będę szczera do bólu. No widzę, mam oczy, to widzę, no cóż, widzę. Paradują panienki w miniówkach, mróz, -10, a ona idzie w takiej. No. Później choroby, później dolegliwości, później różne schorzenia, infekcje. Głupota ludzka jest powodem chorób, ale Boża miłość jest ponad tym wszystkim. On jest w stanie uzdrawiać nas, bo On przyniósł, sprowadził na ziemię Boże Królestwo. I ostatnia myśl. Możemy spodziewać się uzdrowienia przede wszystkim dlatego, że Jezus za nas umarł. Ponieważ Jezus umarł, abyśmy byli uzdrowieni. On umarł, abyśmy byli zbawieni, aby nasze grzechy były wybaczone, aby nasze imiona były zapisane w niebie, ale także umarł, abyśmy byli uzdrowieni. Jest przepiękny tekst w liście do Rzymian, który ja bardzo lubię, list do Rzymian 8:32, a ten tekst brzmi tak, czy ten, który nie oszczędził nawet własnego syna, lecz poświęcił go dla nas wszystkich, mógłby nam czegokolwiek odmówić? Lubię to tłumaczenie. To nasze Biblii Warszawskiej brzmi tak. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Tak mówi Ewangelia Mateusza. Pan uczynił niebo i ziemię. Jezus pokonał śmierć. Jak żeby nie miał reagować na widok inwalidy lub chorego na raka? On jest pełen dobroci dla stworzenia. Musimy zmienić ten wizerunek Boga, który mamy gdzieś zakodowany z naszej mentalności religijnej. Że Bóg jest takim srogim sędzią, który tylko czeka, żeby nam dopiec. Żeby nas pogrążyć w bólu, w cierpieniu. A masz. Zasłużyłeś sobie na to. Cierp, człowieku. Nie wiem, skąd taki wizerunek Pana. W Starym Testamencie widzimy Boga, jak się gniewa. Tak, widzimy Go, który się gniewa. Ale już w Nowym Testamencie Jan opisuje, Bóg jest miłością. Bóg jest pełen dobroci. Bóg jest przychylny człowiekowi i ogłosił Pan Jezus miłościwy rok łaski Pana. Miłosierdzia. Tak, Bóg będzie kiedyś sądził. I nastanie ten wielki tron i Bóg usiądzie na tronie i stanie ludzkość przed Nim. Ale do tego czasu sięga swoją przychylnością i dobrocią do każdego z nas. I śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu gwarantuje nam przebaczenie grzechów. Bóg kocha każdego grzesznika. Bóg chce każdemu wybaczyć. My szufladkujemy ludzi i mówimy, ten to już jest taki łotr, że nie ma dla niego żadnej szansy. Ale Bóg zawsze widzi światełko w tunelu. Bóg zawsze mówi, mam moc go zbawić. Ufaj mi, ja mam moc wyzwolić go z tego strasznego nałogu. Mam moc rozerwać te kajdany grzechu. Posłuchajcie Piotra Stępniaka, jakim był mordercą. Jakim był bandziorem. Jakim był człowiekiem, handlarzem, ludźmi. Jakie rzeczy straszne czynił. A Bóg go zbawił, bo go pokochał. Wyzwolił go z grzechu, dał mu nowe życie. Dziś jeździ, opowiada o tym, jak dobry jest Bóg. Jak ma moc zmienić każdego człowieka. Tak samo On reaguje na nasze choroby. To jest w Jego sercu, to jest w Jego miłości. Wierzę, że Pan będzie nas tego uczył i że będziemy mogli oglądać jeszcze większe rzeczy w naszym życiu. Za tydzień będziemy mówić o tym, w jaki sposób mamy usługiwać sobie, by doświadczać Bożych cudów. Jak mamy się poruszać, prowadzeni Bożym namaszczeniem, aby oglądać Boże cuda i znaki. Niech nasze serca będą przepełnione wdzięcznością za Jezusa, który jest wielkim lekarzem, który ma ogromną moc. Dziękujemy Ci za ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy siebie nawzajem w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.